Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie oprócz działalności papieskiej przybliżymy atmosferę, jaka panuje w Niemczech w przeddzień czterodniowej podróży apostolskiej Ojca Świętego do Ojczyzny. Na koniec nadamy reportaż Krzysztofa Chudzika z odbywającego się w Lublinie Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka w służbie przyrody. Na środowy magazyn zaprasza Barbara Marczewska.
W sali konsystorza swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI nałożył paliusz, znak posługi metropolity, nowemu arcybiskupowi Mediolanu, kardynałowi Angelo Scoli. Dotychczasowego patriarchę Wenecji mianował na to stanowisko 28 czerwca, w przeddzień uroczystości świętych Piotra i Pawła, kiedy z rąk papieża otrzymali paliusze inni mianowani przez ostatni rok metropolici. Ingres do mediolańskiej katedry kardynał Scola odbędzie w niedzielę 25 września.
Ojciec Święty nie miał dziś natomiast audiencji ogólnej. Jutro rano rozpoczyna on czterodniową podróż apostolską do Niemiec.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Velasio de Paolisa z funkcji przewodniczącego prefektury spraw ekonomicznych stolicy apostolskiej. Jego następcą papież mianował dotychczasowego ordynariusza diecezji Alessandria w północnych Włoszech, biskupa Giuseppe Versaldiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Nowy watykański minister finansów ma 68 lat. Włoscy watykaniści zwracają uwagę na jego związek z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, z czasów, gdy ten ostatni był w pierwszej połowie lat 90. biskupem Vercelli. Ksiądz Versaldi przyczynił się wówczas do rozwiązania problemów finansowych tej północnowłoskiej diecezji.
Ojciec Święty mianował także sekretarza prefektury spraw ekonomicznych stolicy apostolskiej. Został nim Hiszpan, 50-letni ksiądz Lucio Angel Vallejo Balda. Pochodzi on z diecezji Astorga. Do tej pory był tam proboszczem oraz administratorem kurii biskupiej i sekretarzem Rady Ekonomicznej diecezji.
W przeddzień przyjazdu Benedykta XVI do ojczyzny Niemcy nie wykazują się taktem i odpowiedzialnością. Gorąca dyskusja na temat papieskiej wizyty dotyczy przeważnie kwestii nieistotnych, uważa niemiecki teolog i tłumacz polskiej literatury Winfried Liebscher. W jego odbiorze nastroje są bardzo spolaryzowane, papież jednak na pewno sobie z tym poradzi, dobrze zna bowiem mentalność swych rodaków, zapewnia Liebscher.
Krótko mówiąc, atmosfera jest wyraźnie podzielona na zwolenników i przeciwników tej wizyty. Kiedy zwolennicy bez wielkiego rozgłosu, z radością oczekują na przybycie Ojca Świętego, to tymczasem przeciwnicy w sposób hałaśliwy dyskutują w mediach zawsze te same tematy i wysuwają wobec papieża i kościoła żądania jak na wiecach wyborczych. Chodzi nieustannie o kwestie moralności seksualnej, zniesienie celibatu, wyświęcania kobiet na księży i o koszty związane z tą wizytą. Są tym głośniejsi i mniej mają wspólnego z papieżem. Bo chodzi tutaj o ludzi o poglądach ateistycznych, przede wszystkim na terenach byłej NRD. Tak zwani dobrzy katolicy dają się niestety wciągnąć w tę pułapkę, broniąc oczywiście postaw Kościoła, ale z ich strony brak jest zasadniczych słów, jak przykładowo Jezus Chrystus, Ewangelia lub Piotr naszych czasów, gdyż muszą odpowiadać na zarzuty, podejmując terminologię przeciwników. Niemcy tym zachowaniem nie dają dobrego przykładu, a Berlin, miasto uchodzące dotychczas za otwarte i tolerancyjne, straciło kompletnie poczucie taktu i odpowiedzialności. Podobnie ma się rzecz ze sprawą przemówienia papieża w niemieckim Bundestagu. Zagorzali lewicowcy z partii postkomunistycznej i z innych partii zapowiadają bojkot wystąpienia papieża. nie zwracając uwagi na okoliczność, iż ich zachowanie kieruje się przeciwko im samym, uszkadzając struktury niemieckiej demokracji. Zapominają, że papieże bywali gośćmi w parlamencie Unii Europejskiej lub na forum ONZ, gdzie różnorodność jest większa niż w Bundestagu. Ale tam witano każdego z papieży z wielkim szacunkiem. Zobaczymy, co się odbędzie jutro.
Oczekiwania związane z rozpoczynającą się jutro podróżą apostolską dotyczą w sposób szczególny wystąpienia Benedykta XVI w Bundestagu. Należy ono do oficjalnego programu jego wizyty w Niemczech. Jakie będzie miało znaczenie? Zapytaliśmy niemieckiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, Waltera Jürgena Schmida.
Nie jest to wydarzenie normalne, ale wyjątkowe i to dla obu stron. Będzie to już trzecie papieskie wystąpienie przed parlamentem. Poprzednik Benedykta XVI, Jan Paweł II, przemawiał w swojej ojczyźnie do parlamentu polskiego, a potem do parlamentu włoskiego jako biskup Rzymu. Teraz zaś Benedykt XVI zabierze głos przed parlamentem niemieckim. Papieża zaprosił przewodniczący Bundestagu w uzgodnieniu z samym parlamentem. Przemówienie będzie oczywiście miało centralne znaczenie i przyciągnie ogromną uwagę. Zresztą już teraz dyskutuje się nad tym, co papież powie.
Jednak niektórzy niemieccy politycy zapowiedzieli protesty przeciw papieskiemu przemówieniu w Bundestagu. Co o tym sądzić? Zapytaliśmy nuncjusza apostolskiego w Berlinie, arcybiskupa Jean-Claude'a Periseta.
Ich postawa oznacza moim zdaniem, że nie wiedzą, czym jest wizyta stanu i co reprezentuje osoba papieża. Jeżeli pewni parlamentarzyści tego nie rozumieją, znaczy to, że nie są dobrze poinformowani. Mam nadzieję, że będą protestować w granicach poprawności, zważywszy również na fakt, iż zaproszenie wyszło od samego parlamentu. W przeciwnym razie okażą postawę nieżyczliwą.
Kryzys niemieckiego kościoła nie wynika bynajmniej z obyczajowych skandali. To był tylko detonator, uważa ksiądz Marcello Neri, włoski teolog, który na co dzień pracuje w niemieckim środowisku teologicznym i z tej pozycji przygląda się sytuacji kościoła, który już jutro odwiedzi Benedykt XVI. W jego przekonaniu główną przyczyną słabości niemieckiego katolicyzmu jest jego niewyrazistość oraz wewnętrzne podziały. Biskupi do tego stopnia ważą słowa, że w rezultacie nie mówią już niczego istotnego i nie potrafią jasno przedstawić chrześcijańskiej pozycji we współczesnym świecie, zaznacza ksiądz Neri.
Kościół jest wylękniony i osłabiony wewnętrznymi sporami, podkreśla włoski teolog. Z jednej strony mamy tradycjonalistów, którzy pilnują biskupów i w istocie odbierają im swobodę działania. Z drugiej strony są progresiści, przeczuleni na wszelką krytykę soboru, który dla nich stał się nietykalnym fetyszem. W takiej atmosferze podziałów narodził się tegoroczny manifest pokaźnej części niemieckich teologów w sprawie odnowy Kościoła. Nieszczęście polega na tym, że żaden z biskupów nie potrafił nawiązać dialogu z sygnatariuszami manifestu. Są bowiem wśród nich nie tylko uczniowie Hansa Künga, ale również teolodzy, którzy na pewno mieszczą się w granicach tradycji katolickiej. Ich udział w tej inicjatywie to przejaw zranionej miłości. Nieumiejętność dotarcia do tych ludzi świadczy o tym, że w kościele niemieckim działa mechanizm autodestrukcji, uważa ksiądz profesor Marcello Neri.
Z powyższego widać zatem, że teologia w Niemczech ma wiele do powiedzenia. Jest ona w pewien sposób wizytówką tamtejszego kościoła. Jak się to ma do codziennego życia wiernych? Mówi Winfried Lipscher, świecki teolog i tłumacz literatury polskiej.
Teologia niemiecka jest bardzo rozwinięta jako nauka i cieszy się dużym uznaniem na świecie, ale to się prawie nie odbija na religijności społeczeństwa. Teologia zarówno katolicka, jak i ewangelicka jest wykładana na większości uniwersytetów niemieckich jako dyscyplina naukowa, co ma oczywiście wpływ na ekumenizm. Klerycy mieszkający w seminariach duchownych kształcą się na uniwersytetach razem ze świeckimi. W seminariach nie ma wykładów, poza może praktycznymi zajęciami, na przykład jak odprawiać mszę świętą. Jest rzeczą oczywistą, że studenci chodzą na wykłady profesorów obydwu wyznań. Nie ma w tym względzie ograniczeń lub zakazów. I tak na przykład student teologii katolickiej może uczestniczyć również na wykłady profesorów ewangelickich i na odwrót. Teologowie niemieccy słyną z dogłębnych analiz teologicznych, mieli oni wielki wpływ na tok obrad Soboru Watykańskiego II. Józef Ratzinger między innymi do nich należał. Obecny Ojciec Święty jest przykładowo członkiem Akademii Française, ale nie jako papież, tylko jako wybitny naukowiec. Teologia niemiecka, zarówno katolicka, jak i ewangelicka, wnosi bardzo istotny wkład w naukę na świecie, a szczególnie w teologię z zakresu ekumenizmu. Przecież reformacja wyszła z Niemiec, a papieżowi bardzo zależy na tym, by przy udziale niemieckich teologów została ona przezwyciężona. Dlatego z naciskiem prosił o intensywne spotkanie z przedstawicielami kościołów ewangelickich podczas swojej wizyty w Niemczech. Natomiast brakuje naukom teologicznym w Niemczech cech dewocjonalnych lub przesadnych praktyk rytualnych.
To tyle o kraju, do którego jutro udaje się Benedykt XVI z czterodniową wizytą apostolską. Zmieniamy temat. W Lublinie od 17 września trwa Festiwal Nauki. Współorganizują go przede wszystkim wyższe uczelnie miasta i regionu, w tym najstarsza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Reportaż Krzysztofa Chudzika.
Festiwal został zainicjowany w 2004 roku przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. W tym roku natomiast miejscem inauguracji stał się Uniwersytet Przyrodniczy. Na 8. już edycję Lubelskiego Święta Nauki przygotowano w sumie ponad 800 tematów zajęć obejmujących wszystkie dziedziny nauki z akcentem w tym roku na świat przyrody. W Komitecie Naukowym Festiwalu z ramienia KUL-u zasiada prorektor ksiądz profesor Sławomir Nowosad.
Trzeba bardzo podkreślić to, że nasza uczelnia od już chyba 4 lat zdecydowanie dominuje, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych projektów. Mamy ich od kilku lat zdecydowanie najwięcej w stosunku do wszystkich uczelni lubelskich, które współorganizują festiwal. Jest bardzo dużo dzięki temu młodzieży, która przyjeżdża do nas na uczelnię. W tym roku to będzie znowu kilkanaście tysięcy dzieci, które się zarejestrowały, żeby uczestniczyć w poszczególnych projektach.
Oczywiście także dorośli przychodzą na festiwalowe zajęcia i tak na przykład na niedzielnym pikniku naukowym pracownicy architektury krajobrazu KUL doradzali, jak projektować ogrody. Od poniedziałku na uczelnię przybywają uczniowie nie tylko z Lublina, rzecz jasna pod opieką nauczycieli, którzy najczęściej są inicjatorami tych wizyt.
Przyjechałam tutaj z liceum ogólnokształcącym z Pszczelej Woli. Uważam, że jest to świetny pomysł na to, żeby pokazać dzieciakom zupełnie coś innego niż mają na co dzień. Jest to świetna forma spędzania czasu dla nich. Spotykają się z uniwersytetem, spotykają się z zupełnie innym życiem. Jest to w ogóle trzecia klasa liceum, a więc oni myślą już o tym, jakie studia wybiorą, myślą o tym, że chcą coś robić dalej, szukają jakiejś uczelni dla siebie i tutaj mogą zobaczyć inną też formę prowadzenia zajęć. Mają formę warsztatów, wykładów. Sam kontakt z uniwersytetem uważam, że bardzo dużo im daje. Byliśmy najpierw w bibliotece, tam w redakcji Encyklopedii Katolickiej zapoznaliśmy się z procesem redagowania encyklopedii. Uczniowie poznali tajniki leksykografii. To było dla nich trudne, myślę, ale na pewno ciekawe doświadczenie. Później to, co ich bardzo zafascynowało, to zwiedzanie biblioteki i KUL-u. Zobaczyli, że jest to kilka pięter magazynów. Udało nam się wejść do magazynów, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Podobały im się te nowoczesne regały, wyposażenie. Nie wiedzieli, że to tak w ogóle może funkcjonować. No i teraz jesteśmy na KUL-u. W tej chwili bierzemy udział w warsztatach filozoficznych. Wcześniej zapoznaliśmy się z myślą ekologiczną. liturgiczną Jana Pawła II. Uważam, że to są tematy interesujące dla młodych ludzi, ciekawe. Są w takim wieku, kiedy poszukują jakichś wartości i dlatego taka propozycja jest jak najbardziej trafiona. Ewa Wiorko, nauczycielka zespołu szkół rolniczych w Pszczelej Woli.
Zajęcia, czy inaczej festiwalowe projekty, to różne prezentacje, pokazy, wykłady, wystawy, konkursy, koncerty i warsztaty. Słyszeliśmy o filozoficznych, a były też dziennikarskie.
Patrycja,
jak Ci się podobały zajęcia?
Ciekawe informacje, dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy. Na temat kamerowania, na temat tego, jak mam się zachowywać przed kamerą, jak mam występować. No ogólnie fajnie.
Iga, z Gimnazjum Katolickiego w Stalowej Woli. Na pewno jest to jakiś krok w kierunku doświadczenia w dziennikarstwie i jeśli ktoś chciałby się tym zajmować w przyszłości, to na pewno te warsztaty były okazją do tego, żeby podszkolić się w tym kierunku.
I na przykład jakie elementy w tym szkoleniu z dziennikarstwa tutaj były na tych zajęciach?
No właściwie to było tak zrobione, że tak jakby był nagrywany program szkolny, był prezenter, był wywiad, były wiadomości szkolne i inne przerywniki, także było to zrobione tak na takim już poziomie, takim porządnym. W takich zajęciach jeszcze udziału nie brałam.
A to już idąc za dźwiękiem polskiego krajobrazu, spektakl słowno-muzyczny, który przygotowali pracownicy i studenci Instytutu Muzykologii, wykonując utwory m.in. Karłowicza i Moniuszki. Koordynatorem festiwalowych projektów zgłoszonych przez SKUL jest dr Andrzej Zykubek z Instytutu Filozofii Przyrody, który sam przygotował 7 tematów.
Prócz meritum, prawda, czyli pewnego jakiegoś przekazu takiego naukowego, który gdzieś tam trzeba jakoś przemycić, trzeba to zrobić w miarę dowcipnie i niekiedy z przymrużeniem oka. Oczywiście prezentacje to jest warunek podstawowy, taki, czyli jakieś wizualizacje, które nam to uzmysławiają, czy jakoś pomagają w recepcji. Dzisiaj na przykład na wykładzie, ponieważ też mówiłem o pewnym modelu, czy o pewnej stylistyce, czy o zasadzie funkcjonowania układów żywych, podałem przepis, dokładnie to był przepis na Zykubka. Czyli trzeba według tego przepisu słuchacze mogli sobie skonstruować właśnie, mnie akurat.
A kiedy porusza się kwestie przyrodniczo-filozoficzne, czy młodzież pyta o Pana Boga?
Oczywiście, to jest pytanie, które zawsze się pojawia w takim kontekście, bo to jest tak, jeżeli w naukach przyrodniczych akceptujemy teorię ewolucji jako teorię, która powiedzmy sobie logicznie nam spaja pewne rozrzucone fakty, rozrzucone elementy w przestrzeni, prawda? To jest taki mój ulubiony przykład, to jest taki scenariusz, który nam pozwala w miarę sensownie poukładać porozrzucane zdjęcia. Niekoniecznie z tego powstaje film, ale te zdjęcia są powiązane w jakąś logiczną całość. To obojętnie jak, to w tym kontekście dochodzimy do pewnych takich wartości krytycznych. Dla mnie to są 3 wartości. Początek wszechświata, początek życia i początek człowieka.
I to właśnie z myślą głównie o młodszej generacji czytelników arcybiskup profesor Józef Życiński, przypomnijmy, kierownik Katedry Relacji Między Nauką a Wiarą, napisał książkę Bóg i Stworzenie, która ukazała się już po śmierci metropolity lubelskiego w lutym tego roku.
Książka po pierwsze adresowana dla ludzi młodych, po drugie dla ludzi poszukujących. Świetna lektura. Jeśli chodzi o księdza arcybiskupa, ja podziwiam jego kunszt, po pierwsze literacki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz natomiast to, że był świetnym nauczycielem, dlatego że miał bardzo klarowne poglądy, prawda? To co mówił, było przemyślane i on się nie bał podawać sądów o charakterze interdyscyplinarnym. Ta problematyka jest wybitnie interdyscyplinarna i widać u młodych ludzi, że istnieje realna potrzeba odpowiadania na to. Także książka księdza arcybiskupa to świetny przewodnik i myślę świetna pomoc. Nawet wczoraj pytałem, niestety niewiele osób ją zna.
Mówił dr Andrzej Zykubek. 8. Lubelski Festiwal Nauki zakończy się w piątek, a gospodarzem kolejnego za rok będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Reportażem Krzysztofa Chudzika kończymy dzisiejsze spotkanie z Państwem. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.